Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze, witamy.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, gorący okres w Brukseli przed nami, bo jutro wybory nowego szefa Parlamentu Europejskiego. Kandydatur, z tego co opinia publiczna już zdążyła się dowiedzieć, jest 7. W tym 4 Włochów, więc też tak jakoś w tamtym kierunku to wszystko idzie. Natomiast ja chciałbym zapytać pana ambasadora, jakie są nastroje przed tym wydarzeniem, przed tymi wyborami? Czy tak jak w wielu przypadkach wszystko już jest jasne i ustalone, czy może być jakaś niespodzianka?
Zawsze wybory łączą się z jakąś niespodzianką, chociaż do tej pory, jeśli idzie o stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, to ono było bardzo przewidywalne, ale i tak do ostatniej chwili, jeszcze ostatnia chwila w tym przypadku, to oznaczało kilka tygodni przed rozpoczęciem wyborów, toczyły się różnego typu negocjacje, dlatego że funkcja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wchodzi w skład tak zwanego koszyka najważniejszych funkcji politycznych w Unii Europejskiej. W dalszej kolejności to jest szef Rady Europejskiej, którą obecnie tą funkcję spełnia Donald Tusk i sprawuje Donald Tusk. I dalej oczywiście przewodniczący Komisji Europejskiej pan Juncker i szefowa dyplomacji unijnej pani Mogherini. Także te cztery funkcje, włącznie z przewodniczącym parlamentu, stanowią najważniejszy taką kompilację polityczną. I ta gra o funkcję przewodniczącego parlamentu jest też o tyle ważna dla obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli dla pana Donalda Tuska, że gdyby tak się stało, że wygrywa przewodniczący centroprawicowej partii w Parlamencie Europejskim, a nie socjalista, tak jak to było do tej pory, to wówczas oznaczałoby to, że ugrupowania centroprawicowe miałyby na te cztery funkcje, o które wymieniłem, aż 3 swoich przedstawicieli w parlamencie, w komisji i w Radzie. Co oznaczałoby, że biorąc pod uwagę, że właśnie szefowa dyplomacji nie jest socjalistką, oznaczałoby też, że socjaliści chcieliby mieć jeszcze jednego przedstawiciela w tych czterech funkcjach. Ponieważ szefem Parlamentu Europejskiego mógłby być tutaj właśnie przedstawiciel centroprawicy, dlatego albo pan Juncker, albo pan Tusk musiałby ustąpić miejsca przedstawicielowi lewicy. Dlatego te wybory niewątpliwie są również oglądane z wielkim zaciekawieniem przez polityków Platformy Obywatelskiej, dlatego że oczywiście oni, no i oczywiście wielu, bardzo wielu polskich dyplomatów, którzy robią wszystko, żeby pan Donald Tusk został w Brukseli. I teraz chodzi o to, że ta układanka ma właśnie taki bardzo bezpośredni wpływ również na kwestie, można powiedzieć, polskie i tutaj toczy się taka podskórna gra. Jeśli idzie o samą już procedurę, to ona zakłada, że z tych siedmiu kandydatów w 3 pierwszych głosowaniach będą odrzucani ci najsłabsi, tak żeby do 4 już głosowania, maksimum 4 głosowania są, do 4 rundy, do 4 tury przeszło już tylko 2 najmocniejszych kandydatów i wtedy wygrywają oni zwykłą większością głosów, podczas gdy w poprzednich turach musieliby mieć bezwzględną większość, czyli 50% członków parlamentu plus 1, a w ostatniej turze wystarczy, jeżeli to będzie 50% głosujących, biorących udział w głosowaniu plus 1. No jest taki jeszcze ciekawy jeden przepis, że gdyby wszyscy kandydaci ci dwaj najlepsi w ostatnim turze dostali taką samą ilość głosów, to już nie ma dalej głosowania, tylko wygrywa ten, który jest starszy wiekiem. No ta reguła nie przestrzega, nie rozstrzyga o tym, co by się stało, gdyby ci dwaj kandydaci urodzili się tego samego dnia. W każdym razie ta procedura na pewno zakończy się wyborem przewodniczącego. Nie ma mowy, żeby ta procedura uniemożliwiła wyboru. Ona jest klarowna i jutro poznamy nazwisko nowego przewodniczącego i tak jak mówiłem, to będzie miało wpływ na wybór właśnie tutaj przedstawiciela szefa parlamentu, ale też może to mieć wpływ, jeżeli to będzie przedstawiciel centroprawicy. Bo jeżeli to będzie socjalista, to wówczas pan Donald Tusk ma duże szanse i nadzieję, żeby przedłużyć swoją kadencję. Ja powiedziałem o tym, że polska dyplomacja życzy w Brukseli. Z punktu widzenia obserwowania Brukseli można odnieść wrażenie, że polska dyplomacja życzy jak najlepiej panu Donaldowi Tuskowi, bo nie robi nic, i tu biorę odpowiedzialność za to, nie robi absolutnie nic, ażeby wyciągnąć, przypomnieć wszystkie błędy, wszystkie wpadki pana Tuska jako premiera, jako przewodniczącego Rady, a ich było bardzo wiele. Gdyby ta dyplomacja była lojalna w 100% wobec liderów politycznych w państwie polskim, to byśmy mieli całą serię maili, listów przypominających, jak złym jest przewodniczącym Rady pan Donald Tusk. Nic takiego się nie dzieje. Dlatego mimo, że w Warszawie oczywiście oficjalne stanowisko i słusznie liderów rządowych, politycznych jest takie, że Donald Tusk powinien zrezygnować i nie być już na następną kadencję, o tyle z punktu widzenia właśnie Brukseli polscy dyplomaci nie robią praktycznie nic, ażeby zdyskredytować tego nie nadającego się ewidentnie na tą funkcję pana Donalda Tuska. Także no to jest taka przykra konstatacja. Natomiast te wybory będą, tak jak mówię, to będzie po tych wyborach zacznie się już bardzo ostra gra o stanowisko przewodniczącego Rady, dlatego że nawet jeżeli będzie to socjalista, który będzie wybrany tutaj na szefa Parlamentu Europejskiego, to wcale jeszcze nie znaczy, że automatycznie będzie pan Donald Tusk pozostawiony. On to po prostu będzie miał większe szanse, żeby pozostać tam wbrew opinii rządu czy ewentualnie innych rządów. Niestety też trzeba stwierdzić taką przykrą rzecz, że wśród tych najmocniejszych kandydatów, którzy mają szansę tutaj zwyciężyć, czyli socjalista pan Pittella, szef frakcji chadeckiej pan Tajani, ci dwaj to są Włosi, i trzeci pan Verhofstadt, liberał, oni trzej wielokrotnie wypowiadali się dość krytycznie na temat, niekiedy bardzo krytycznie na temat obecnego rządu w Polsce. I jeszcze pan Tajani, czyli szef frakcji chadeckiej, najmniej, można powiedzieć, że on jest jeszcze najbardziej, ma takie najbardziej dyplomatyczne, najbardziej elastyczne stanowisko do wielu kwestii, również jeśli idzie o ocenę rządu polskiego, rządu węgierskiego. Natomiast no, ci dwaj pozostali, których wymieniłem, pan Pittella i pan oczywiście Verhofstadt, no, gdyby zostali szefem parlamentu, to dla Polski też nie byłaby to dobra wiadomość. Także wbrew pozorom te gry parlamentarne, polityczne, które tu się dzieją w Brukseli, one mają jednak przełożenie na sprawy polskie, chociażby dlatego, że będziemy wiedzieli, co dalej z panem Donaldem Tuskiem.
Panie ambasadorze, no właśnie, pewne zależności. Jeżeli ten zostanie wybrany, to większe szanse ma kto inny. Natomiast jakie są kompetencje szefa Parlamentu Europejskiego? Mówię to w kontekście oczywiście głosów i pytań też pojawiających się w związku z tym o sankcje wobec Polski, o przedstawianie czy wnoszenie do porządku obrad choćby takich historii jak debaty o praworządności, o demokracji w Polsce. Jaka jest w tym wszystkim rola przewodniczącego Parlamentu Europejskiego?
Bardzo duża, dlatego że przewodniczący parlamentu w takich bardzo ważnych, kluczowych debatach przede wszystkim bierze udział osobiście, przewodniczy dyskusji i wiadomo, że ten, kto prowadzi dyskusję, w taki czy inny sposób może ją modelować. I tutaj no oczywiście, dopóki był pan Schulz szefem parlamentu, to Polacy nie mogli liczyć na żadną ulgową taryfę. I on oczywiście dopuszczał do głosu, robił wszystko, żeby te głosy krytyczne na temat Polski się odbywały i miały miejsce. Niewątpliwie pan Schulz przeszedł pewną ewolucję, jeśli idzie o stosunek do eurosceptyków, dlatego że był niezwykle agresywny wobec jedynej frakcji eurosceptycznej, czyli frakcji pana Nigela Farage'a w Parlamencie Europejskim na samym początku kadencji. Natomiast gdy powstała grupa Wolności Narodów, czy pani Marine Le Pen z Francji, wówczas jak gdyby tutaj ten, że tak powiem, zwalczanie tych eurosceptyków troszeczkę się obniżyło, dlatego że no, jak gdyby już powstało inny front walki politycznej i można powiedzieć, że pan Schulz, który przewodniczy właśnie jeszcze obradom parlamentu do jutrzejszego dnia, to powiedzmy, że tutaj zmienił trochę front. No jeśli już podsumowywać też te prerogatywy szefa parlamentu, to niewątpliwie należy powiedzieć, że odgrywa on bardzo dużą rolę polityczną w stosunku do swoich kolegów partyjnych w swoich krajach. różnego typu. I na przykład jeżeli prezydentem Francji jest socjalista, jeżeli premierem Włoch jest socjalista, no to właśnie przewodniczący parlamentu socjalista niewątpliwie odgrywa bardzo dużą rolę polityczną w tych poszczególnych krajach, mogąc wpływać na tego typu czy inne decyzje, będąc takim przekaźnikiem woli politycznej tychże krajów, właśnie jak na przykład czy polityków z tych krajów, jak francuski prezydent czy premier Włoch. Także to jest bardzo ważna funkcja, jeżeli z takiej czy innej frakcji jest wybrany ten przewodniczący i na przykład no, w przypadku Hadeków, gdyby został Hadek włoski wybrany szefem parlamentu, to można odnosić wrażenie, że oczywiście obecny rząd we Włoszech będzie miał, nie będzie miał tak dobrych relacji politycznych z Brukselą, dlatego że będzie rok wyborczy, już niedługo się zacznie. No i wtedy oczywiście osoba przewodniczącego parlamentu z tej czy innej frakcji odgrywa rolę. Zresztą my doskonale to widzimy na przykładzie Polski. Wyobraźmy sobie, że wybory na przykład do parlamentu polskiego, do Sejmu, czy też wybory prezydenckie mają miejsce we wrześniu tego roku, a przewodniczący Rady Donald Tusk ciągle pełni tą funkcję, no to oczywiście wiemy, że on by się mieszał w te sprawy w sposób wręcz otwarty, skoro robi już teraz, jeszcze nie w roku wyborczym. I przewodniczący parlamentu z innego kraju robi to w sposób bardziej subtelny, bardziej delikatny, nie tak agresywny jak obecny szef Rady Europejskiej, ale na pewno tutaj te wpływy są. Bardzo mocno było widać komunikację polityczną między szefem Parlamentu Europejskiego, panem Schulzem, a prezydentem Hollande francuskim. Tutaj była bardzo duża, jak powiem, nić porozumienia i niektóre decyzje można wyraźnie było odczuć, że są ustalane na tej właśnie linii.
Panie ambasadorze, same
prerogatywy. Tylko jeszcze jedna bardzo istotna. Szef, przewodniczący Parlamentu Europejskiego nakłada kary za wypowiedzi poszczególnych posłów. I to jest prerogatywa tylko przewodniczącego parlamentu. Czyli on może tak też pokazywać, jak gdyby, jak ten nauczyciel w klasie, uderzać linijką po palcach, chociaż wiemy, że dzisiaj to już jest zabronione, ale ustawiać do kąta tych posłów, którzy z punktu widzenia politycznego szefa parlamentu na to zasługują, a z punktu widzenia politycznego innego szefa parlamentu już by na to nie zasługiwali. Także szef parlamentu właśnie nakłada kary finansowe za niewłaściwe zachowanie czy niewłaściwe słowa. Po prostu niewłaściwe słowa użyte w czasie debaty. To jest bardzo ważna prerogatywa parlamentu. Poza tym, jeśli idzie o układanie już na przykład harmonogramu obrad, to tutaj przewodniczący frakcji politycznych dominującą rolę odgrywają, nie szef parlamentu. To nie, on ma mniejsze prerogatywy niż marszałek Sejmu. W najogólniejszym skrócie można powiedzieć, że szef Parlamentu Europejskiego ma mniejsze prerogatywy niż marszałek Sejmu Krajowego. Dlatego, że tutaj właśnie mamy szefów frakcji parlamentu, którzy ustalają harmonogram prac, no a niektóre są wpisane w traktaty czy w rozporządzenia już, które nie zależą od szefa parlamentu, na przykład ile sesji musi być w Sejmie, w Strasburgu, kiedy te sesje w Strasburgu mają się odbywać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj szef parlamentu nad tym nie panuje, on tylko wykonuje decyzje już podjęte na kiedyś dawniej na wyższym szczeblu. Dlatego jego uprawnienia są mniejsze, jeśli chodzi o formalne. Natomiast on odgrywa jednak bardzo ważną rolę koordynującą, na przykład może wpływać bardzo mocno na obsadę Komisji Parlamentu Europejskiego, a te nowe wybory komisji będą miały miejsce teraz w lutym, w marcu, dlatego że po prostu w połowie kadencji zawsze się wymienia również właśnie tylko szefa parlamentu i szefów komisji, więc on odgrywa ważną rolę takiego inspiratora kierunku politycznego parlamentu, chociaż nie ma tak dużych uprawnień jak marszałek Sejmu Krajowego.
Panie ambasadorze, jeszcze dwa słowa na temat rozpoczętej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę wizyty w Izraelu. Jakim partnerem jest dla Polski Izrael strategicznie, gospodarczo?
Przede wszystkim ta wizyta pana prezydenta, można powiedzieć, że ona jest takim bardzo inteligentnym zagraniem dyplomatycznym kancelarii prezydenta, dlatego że w Paryżu rozpoczęła się i trwa już od wczoraj konferencja międzynarodowa z 70 przedstawicielami różnych krajów, czyli no, niemalże połowa krajów świata zjechała się do Paryża na konferencję dyplomatyczną, polityczną poświęconą ocenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. I uwaga, na tą konferencję do Paryża organizatorzy, czyli dyplomacja francuska, nie zaprosiła ani przedstawiciela Izraela, ani przedstawiciela Palestyny. Chodziło o to, żeby jak gdyby no w spokoju zastanowić się nad tym, nad rozwiązaniem problemu konfliktu palestyńsko-izraelskiego, dlatego że wiadomo, że ten konflikt rzutuje później na wszystkie inne konflikty tamtego obszaru, a istnieje niewątpliwie wola wspólnoty międzynarodowej uregulowania w końcu sytuacji na Bliskim Wschodzie, która generuje inne problemy w innych krajach, chociażby właśnie niekontrolowany ruch emigracyjny do Europy i tak dalej, i tak dalej. Więc istnieje wola uregulowania tego problemu w zalążku właśnie na tej linii Izrael-Palestyna. Ponieważ Polacy, no to ze względów historycznych, Polska ze względów historycznych nie odgrywa najważniejszej roli, ani nie stoi w pierwszym szeregu państw, które rozdają karty na Bliskim Wschodzie i może i lepiej, myślę, że należałoby się może tym nawet z tego względu cieszyć. No niemniej jednak Polska pretenduje do jednak bycia ważnym graczem politycznym, a tutaj delegacja i Palestyny, a szczególnie Izraela wyraziły swoje niezadowolenie, swoją frustrację z tego, że nie zostały zaproszone do Paryża. Dlatego w tym samym momencie wyjazd prezydenta Polski do Izraela i Palestyny jest bardzo takim zgrabnym zabiegiem. Tak? On jest wypełnieniem pewnej luki, która się pojawiła w relacjach tych graczy wielkich międzynarodowych a Palestyną i Izraelem. I prezydent bardzo umiejętnie, inteligentnie w tą wolną przestrzeń wszedł. Jak gdyby tutaj no, bardzo umiejętnie rozegrał ten brak porozumienia. A na tym też polega właśnie zgrabna dyplomacja, żeby brak porozumienia między stronami wykorzystać dyplomatycznie, politycznie. Także jak gdyby dobry moment wybrał, żeby tam się udać. I teraz spotyka się, to trzeba bardzo mocno zwrócić na to uwagę, zarówno z przedstawicielami państwa izraelskiego, jak i z przedstawicielami Palestyńczyków, bo będzie się widział i z prezydentem Palestyny, i z premierem Izraela i tutaj powiedzmy rozkłada też bardzo umiejętnie te akcenty. Poza tym bardzo ważna rzecz w tej wizycie pana prezydenta jest to, że spotyka się też z siostrami zakonnymi, polskimi siostrami, które prowadzą sierociniec dla dzieci palestyńskich. Ofiarami tego konfliktu jak zwykle w pierwszym rzędzie zawsze są dzieci. I po prostu liczba ofiar wśród dzieci, również narażonych na traumę różnego typu, które ciągną się latami, dziesiątkami lat, jest bardzo duża i ta wizyta pana prezydenta właśnie w tym sierocińcu jest, uważam, bardzo symboliczna i bardzo, ma bardzo ważny wymiar. Z tego, co mi też wiadomo, to bardzo wysokie odznaczenie państwowe w czasie tej wizyty dostanie jedna z sióstr, Polka, która zajmuje się tymi biednymi dziećmi palestyńskimi. Natomiast jeśli idzie już o grę polityczną, gospodarczą, to niewątpliwie, to też już są tego wyraźne denuncjacje tutaj oficjalne w tej sprawie. Izrael jest bardzo zainteresowany tym, ażeby sprzedawać swoją broń dla Polski. Polska w ogóle zaczyna być bardzo takim ciekawym partnerem gospodarczym dla wielu krajów, dlatego że wszyscy doskonale wiedzą, że budżet na zbrojenia w Polsce idzie w górę. I po prostu tutaj niewątpliwie wiele krajów, wiele kręgów przemysłowych produkujących uzbrojenie jest zainteresowane, żeby mieć jak najlepsze relacje z Polską. No, miejmy nadzieję, że to będzie wykorzystane chociażby, tak jak już była o tym mowa, żeby zadbać o szczególną rolę Polski chociażby przy wyborze teraz do składu niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, o co Polska zabiega, wybory już w tym roku. I druga rzecz, żeby ewentualnie to zadbać, no mam nadzieję, że to będzie miało miejsce, o zrównoważenie wymiany handlowej, dlatego że Polacy mają to sprzedawać. Mamy dużo produktów, które mogą być sprzedawane w Izraelu i że tutaj jednak ta równowaga, ten balans będzie zachowany, że Polska jest gotowa kupować rzeczy, drogi sprzęt od Izraela, ale zarazem chce sprzedawać swoje produkty. Także jest to ważna wizyta gospodarczo, politycznie, dyplomatycznie, no i przede wszystkim, tak jak podkreśliłem, odbywająca się w dobrym momencie i z takim umiejętnym rozłożeniem akcentów. Właśnie jest spotkanie i z prezydentem Palestyny, i z przedstawicielami rządu Izraela, a więc jakieś już w samym programie widać, że jest ta troska o zbalansowanie tych relacji bardzo trudnych, zaostrzonych. Jest to zarazem właśnie wpisanie się w tą wolę wspólnoty międzynarodowej na rozwiązanie tego konfliktu, a przynajmniej uspokojenie tego konfliktu palestyńsko-izraelskiego, dlatego że to po prostu wpłynie tylko i wyłącznie pozytywnie na zachowanie innych krajów, które są dzisiaj dotknięte no, po prostu wojną domową, najgorszą rzecz, jaka może może spotkać kraj.
Panie ambasadorze, bardzo dziękuję. Będziemy się przyglądali tej wizycie i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby ją podsumować. Dziękuję serdecznie za komentarz do tych spraw i pozdrawiam gorąco.
To ja dziękuję. Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom.
Wszystkiego dobrego. Naszym gościem był pan ambasador Dariusz Sopków.